Dziś wraz z moim gościem Gregiem Albrechtem porozmawiamy na dwa głosy. O tym, jaka jest geneza powstania podcastu Praca w sporcie, dla kogo jest ten podcast oraz o tym, jak z sukcesem prowadzić swoją karierę i kiedy poznać, że przyszedł czas na zmiany. Cześć, nazywam się Agata Jurek. W tym podcaście odkrywamy tajniki budowania kariery w ekscytującym świecie sportu. Odpowiemy na pytania, jak rozpocząć pracę w branży sportowej, a jak z sukcesem prowadzić własny biznes, jak rozwinąć karierę i jak doskonalić swoje umiejętności. Przygotuj się na inspirujące rozmowy i praktyczne wskazówki. Zapraszam na podcast Praca w sporcie. Cześć. Dzisiaj moim gościem, a zarazem współprowadzącym jest Greg, twórca podcastu Greg Albrecht Podcast i ekspert w dziedzinie mentoringu strategicznego. Cześć Greg.
Cześć Agata.
Może dla tych, którzy Ciebie jeszcze nie znają, opowiedz nam o tym, kim jesteś i czym się zajmujesz.
Jestem przedsiębiorcą od ponad 20 lat i przez ostatnie 10 lat pomagam szefom i właścicielom firm podnosić performance ich biznesu, ich zespołu i ich performance osobisty. Także działam jako mentor, coach i trochę też działam jako inwestor w biznesach startupowych.
Zaprosiłam Cię, bo sport nie jest Ci obcy i pomyślałam, że może pomożesz mi trochę opowiedzieć o genezie powstania mojego podcastu, ale też możemy podyskutować o takich sprawach, jak zaczynać swoją karierę, jak ją rozwijać. Powiedz, nagrałeś ostatnio 250 odcinek podcastu i nomen omen był właśnie o sporcie. Ma tytuł Z kanapy do ultramaratonu. To może zaczniemy od tego, jaki związek ma uprawianie sportu z pracą i biznesem.
Tak, rzeczywiście nagrałem taki odcinek i tam w nim nawiązuję do tych powiązań między samym bieganiem a biznesem, bo mam poczucie, że metody, które są stosowane przez sportowców w osiąganiu celów, w tym przez amatorów takich jak ja, pokrywają się z tym, jak można budować swoje powodzenie w biznesie, czyli między innymi konkretny cel i jasne zobowiązanie. Prosty nawyk, który prowadzi cię automatycznie do osiągania celu poprzez powtarzalne czynności. Praca z coachem, która nie ma żadnego zawodowego sportowca, który nie miałby trenera, a wielu ludzi w biznesie nie korzysta z coachingu. Czy współpraca na przykład z innymi osobami, czy też inne elementy, które składają się na sukces w sporcie, a jednak w kontekście biznesu czasem o nich nie pamiętamy. Także dla mnie to jest to powiązanie i tych powiązań jest też wiele, ale też ciekawe jest, jakie są twoje powiązania, bo ty prowadzisz biznes, który polega na tym, żeby pomagać ludziom budować karierę właśnie w sporcie. Jak zaczęła się twoja kariera w sporcie i jakie masz w tym zakresie doświadczenia?
To może powiem o swoich początkach. Moja kariera w sporcie zaczęła się przypadkiem, chociaż mam tradycje rodzinne. Mój dziadek był kolarzem, tata trenował piłkę ręczną. Ja osobiście myślałam kiedyś, że będę biegaczką, ale te marzenia się skończyły, kiedy rodzice nie zgodzili się, żeby mnie puścić do szkoły sportowej w podstawówce. Ale już praca zaczęła się przypadkiem. Działałam wtedy w eventach, pracowałam też przy programie rozrywkowym You Can Dance i dostaliśmy propozycję zorganizowania eventu prezentacji maskotki Euro 2012.
To musiał być niezły kawał czasu temu, kilkanaście lat.
Może o datach nie wspominajmy, bo to może komuś podpowiedzieć, ile mamy lat, ale żarty na bok, myślę, że ten event był dla mnie przełomowy, bo naprawdę trudno mi opisać, co się wtedy stało. Po prostu miałam chyba takie jedno wyjątkowe doświadczenie w życiu, kiedy poczułam, to jest właśnie to, co chcę robić.
I co takiego jest według ciebie w sporcie, co tak bardzo cię przyciąga i że aż chcesz się tym dzielić z innymi? Jaki to jest element, który obserwujesz w swoim doświadczeniu i który rzeczywiście tak cię napędza tą pozytywną energią?
Ja zajmuję się konkretnie eventami sportowymi i myślę, że to, co jest tam unikalne, to jest jednak ta atmosfera. Kiedy jesteś na stadionie, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy osób, to nie da się tego z niczym porównać. I wydaje mi się, że po prostu chciałabym przekazywać ludziom taką pasję do tego, co robię, ale też pokazywać różne ścieżki, jakie w branży sportowej można sobie znaleźć i pokazać, że jest to bardzo fajna branża. Nie każdy Są osoby, które myślą o tym, które chcą zrobić właśnie karierę w sporcie, ale od czasu, kiedy zaczęłam się dzielić treściami na ten temat, dużo osób kontaktuje się ze mną, mówiąc, że kurczę, wiesz co, ja właściwie działam w innym w ogóle biznesie, mam inną pracę, ale lubię taki i taki sport, może ja też mogłabym, czy mógłbym pracować przy jakimś wydarzeniu. I tak myślę, chciałabym tutaj twojej perspektywy trochę sięgnąć. Mówisz ostatnio dużo o tym, kiedy jest czas na odpalenie się na nowo w swojej karierze, czyli kiedy wiemy, że jest czas na zmiany? Kiedy robi się nam zbyt wygodnie?
Wydaje mi się, że powodów do tego, żeby coś zmieniać, jest wiele w różnych sytuacjach i myślę, że po pierwsze dobrze jest coś zmieniać cały czas, czyli żeby być przygotowanym na to, co może być niespodziewane, to dobrze jest zmieniać coś nawet w ramach tego, co już robimy, czyli poszukiwać, eksperymentować w ramach działań, które podejmujemy teraz. No i teraz, jeżeli to, co robimy, zaczyna być dla nas mało satysfakcjonujące z perspektywy, czujemy, czego nam brakuje, no to dobrze jest poeksplorować, czego nam brakuje. Powiedzmy, że robimy tłumaczenia i brakuje nam kontaktu z ludźmi, tak? No to zaczynamy czuć, że brakuje nam właśnie tego kontaktu z ludźmi i możemy wtedy poszukiwać tych dróg rozwoju w karierze, które zapewnią nam to, czego nam dokładnie brakuje. I myślę, że ten dyskomfort, który odczuwamy, może być związany albo z brakiem poczucia spełnienia, albo brakiem satysfakcji finansowej albo z innymi elementami, a czasem to jest też chęć zrobienia czegoś nowego, nowego doświadczenia, nawet nie rezygnując z tego, co się robi w tym momencie. Czyli jest wiele takich przypadków, chociażby historia Phila Knighta, założyciela Nike, jest taka, że on budował tę firmę pracując na etacie chyba w PwC czy w innej firmie z Wielkiej Czwórki, bo ten temat go tak zafascynował i robił to po godzinach, po to, żeby właśnie wytworzyć z tego swój nowy zawód. Czyli moja perspektywa jest taka, że czas na zmiany jest zawsze, a na dużą zmianę jest wtedy, kiedy czujemy wyraźny, powtarzający się dyskomfort i próby robienia tego, w czym jesteśmy dobrzy, w inny sposób nie działają i mamy w sobie poczucie potrzeby wprowadzenia takiej zmiany.
W poprzednim odcinku, już trzecim odcinku mojego podcastu, Krzysiek Szumowski mówił o tym, że dotychczas jest zadowolony ze swojej kariery, ale właśnie myśli o tym, co zrobić teraz, żeby za 5-10 lat nie żałować, że czegoś nie zrobiłeś. Czyli myśląc o osobach, które już coś osiągnęły, czy w sporcie, czy nie tylko, co byś polecał zrobić, żeby właśnie nie mieć za kilka lat takich myśli?
Wydaje mi się, że nie można tego uniknąć, bo nie możemy przewidzieć, jakie będą te myśli za kilka lat. Więc sądzę, że prognozowanie takiego odczucia to jest trochę za duże wybieganie w przód. Mnie się wydaje, że to, żeby nie mieć takiego doświadczenia, no to nie hamować swoich sygnałów wewnętrznych, które nam mówią, okej, spróbujmy czegoś, nie? Czyli podejmować próby działania, nawet kiedy coś nie jest idealne i przechodzić szybko do działania bez nadmiernego rozkminiania tematu. Nie mówię oczywiście tutaj o rzuceniu pracy z dnia na dzień, no bo to, jak ma się więcej niż 20, pewnie parę lat, nie jest najmądrzejszym pomysłem, ale na pewno czas leci bardzo szybko, więc jeżeli rozważa, żeby coś zmienić, to dobrze jest to zmienić od razu, naprawdę. A moje doświadczenia pracy z bardzo takimi ludźmi, którzy no dużo osiągnęli i naprawdę są dość dynamiczni, i tak się okazuje, że doprowadzenie do podjęcia decyzji o dużej zmianie może im zająć rok, półtora, więc ten czas leci bardzo szybko. I z tej perspektywy jest pytanie, dlaczego zwlekać, tak? Czyli jeżeli chcę czegoś spróbować, no to kiedy, jak nie teraz?
Myślę, że ja teraz mogę się pod tym podpisać, że odczuwam duży dyskomfort, wychodząc na jakieś nowe wody. Przez długi czas żyłam sobie tak spokojnie i bezpiecznie, mówię o mojej zawodowej drodze, ale jednak gdzieś poczułam, że chcę jeszcze zrobić coś innego. Długo się we mnie rozwijała myśl, co to mogłoby być, aż mnie olśniło, że chyba najprostsze rozwiązanie jest najlepsze, czyli mogę się zająć tym, w czym czuję się najlepiej i na czym się zna, czyli pracą w sporcie. Oczywiście to jest takie ogólne określenie, ale mam w sobie coś takiego, że chciałabym pomagać innym, żeby odkrywali swój potencjał i żeby korzystali z różnych możliwości, które daje ta branża, i wydaje mi się, że nie każdy jest tego świadom.
Właśnie jestem bardzo ciekaw, dlaczego chcesz pomagać ludziom, ale też jaka to może być pomoc. Myślę o tym z perspektywy laika, no bo jestem jakimś kompletnie anonimowym i amatorskim sportowcem. Jednocześnie znam trochę sportowców zawodowych. No ich życie jest niełatwe, no bo jakby mają dość krótki termin przydatności do spożycia i bardzo mały odsetek z nich osiąga naprawdę dużo w karierze, więc jest mnóstwo bardzo takich dobrze zorganizowanych, świetnie wyszkolonych, zdeterminowanych ludzi, którzy zostają jakby na tym rynku sportowym i pewnie też się zastanawiają nad tym, co ze sobą robić, a jednocześnie pewnie są też ludzie, którzy w ogóle nie mieli nic wspólnego ze sportem, ale ich po prostu interesuje jako pasja i oni też mogą poszukiwać. Kto według ciebie może tutaj skorzystać i jak chcesz pomagać i dlaczego tym ludziom związanym lub niezwiązanym dzisiaj ze sportem?
Myślę, że tutaj dotknąłeś bardzo dużo różnych wątków, to może zaczniemy od tych, którzy dopiero rozważają taką karierę albo być może pomyślą o tym po naszej rozmowie. Może tutaj mam taką niepopularną opinię, ale kiedy wpiszesz w Google'ach jak rozpocząć karierę w sporcie, to pierwsze co się pojawia, że to jest bardzo konkurencyjna branża. Ale umówmy się, jaka branża nie jest konkurencyjna, prawda? W każdej trzeba mieć jakieś coś, co nas wyróżnia. Albo umiejętności, albo wiedzę, albo pewność siebie, albo znać języki, albo najlepiej je wszystko razem. Ale jednak moim zdaniem próg wejścia na przykład do eventów sportowych jest stosunkowo niski. Czasem wystarczy zostać wolontariuszem na jednym evencie i już tam można nawiązać kontakty, które się zmienią w jakąś zawodową pracę. Na przykład moja praca w UEFA, którą rozpoczęłam po Euro 2012, rozpoczęła się od rozmowy z jakimś bardzo dalekim kolegą, zupełnie nie z mojego zespołu, przy śmietniku za Stadionem Narodowym przed ostatnim meczem na Euro 2012. Ja tam prawie we łzach mówiłam o tym, że to jest takie smutne, że ten event się kończy, że to jest moja największa zawodowa przygoda w życiu, czego zresztą do tej pory się trzymam. I ten człowiek tak gdzieś między słowami wspomniał mi o nowym dziale, który się otwiera, o nowych możliwościach i szkoleniu i ja potem gdzieś uczepiłam się tego wątka. Więc to jest taki przykład, że jedna osoba, jakaś jedna informacja tutaj może to wszystko zmienić. Umówmy się, to nie jest praca taka jak na przykład prawnik czy lekarz, który musi zrobić studia, a potem jeszcze zrobić specjalizację. Akurat przy eventach sportowych na przykład to jest coś, co może zrobić każdy, szczególnie osoba, która pasjonuje się sportem. No ale tak jak mówię, tutaj dotknęłam tylko jednego wątku, tego startującego, to na przykład zupełnie nie dotyczy zawodowych sportowców, ale też dla nich powstają programy o tym, jak się przebranżowić, co zrobić po zakończeniu swojej kariery. Niedługo właśnie będę zaangażowana w taki projekt, który prowadzi UEFA Academy, właśnie na ten temat, więc no, wątków jest dużo.
Mhm. No to fajnie, bo rzeczywiście są rzeczy, które dla mnie są zupełnie nowe i zarazem inspirujące. Rzeczywiście wydaje się, że jest to dość przystępne, a też można spojrzeć na to, że jeżeli nie myślimy o karierze sportowca per se, gdzie ta konkurencja jest ogromna, to potencjał jest duży, bo branża jest duża i jest też w niej dużo pieniędzy, jeżeli patrząc globalnie, jest to jedna z kategorii rynku, w których tych pieniędzy jest dużo. Jeżeli jest tego potencjału ekonomicznego dużo, no to ktoś musi to robić. W związku z tym jest dużo więcej miejsca na pracę przy sporcie niż na bycie zawodnikiem, a można tak naprawdę współuczestniczyć w tych samych doświadczeniach. Tak to jakoś trochę interpretuję, no bo tych gości biegających na boisku jest tam 22, czy gdzieś dokładnie biega 20, a dwóch stoi w bramkach na przykład, tak? A na stadionie jest kilkadziesiąt tysięcy osób i pewnie przy obsłudze pracuje też kilkaset osób takiego wydarzenia, biorąc pod uwagę wolontariuszy i wszystkich innych. Także to mnie przekonuje. Jakiej sytuacji uważasz można wejść i w jaki sposób wejść do tej branży sportowej? Bo pewnie ludzie są na różnych etapach. Może być to początek kariery, tu wspominałaś o wolontariacie jako takim punkcie wejścia i takim doświadczeniu, którego wiele osób może doświadczyć, ale też mogą być osoby, które już mają pewne doświadczenie, tak jak ty byłeś w eventach i gdzieś trafiłaś do tego Euro 2012. Jakie są te scenariusze wejścia do branży sportowej według ciebie?
Tak, myślę, że ja właśnie przede wszystkim chciałabym się skupić na tych osobach, które dopiero startują albo które już zaczęły coś robić, ale czują się z tym jakoś niewygodnie i chciałyby coś zmienić i chciałabym pokazać im różne drogi. Stąd też pomysł na podcast, bo ja mam doświadczenie w sportowych eventach, ale tak jak sam powiedziałeś, tych dróg i możliwości jest wiele. Może to być marketing sportowy, mogą to być nie tylko eventy, ale no wiele różnych ścieżek.
Czy tym jedną z tych ścieżek, które też jakby rozważasz i zamierzasz przedstawiać w tym podcaście, to jest też kariera profesjonalistów, którzy wspierają na przykład sportowców w osiąganiu celów, na przykład fizjoterapeuci i tego typu kadra, czy raczej chcesz się skupiać nie na osobach, które bezpośrednio pracują ze sportowcami w ich sztabach, tylko na elementach związanych z promocją sportu, z właśnie z wydarzeniami, czyli z tym wszystkim, co nie dotyczy bezpośrednio sportowców per se. Jaka jest ta koncepcja?
Tak, ja raczej na razie nie podejmuję się współpracowania z osobami, które mają taką karierę w sporcie bądź ze sportowcami pracują. Myślę raczej o innych kierunkach, ale też dlatego chcę do podcastu zapraszać różnych gości, różne osoby, które mogą się podzielić różnym doświadczeniem i wskazać osobom, jakie ścieżki można w tej branży rozwijać.
Mm-hmm. A jaką byś dla mnie widziała ścieżkę w branży sportowej? Myślę sobie, to jest takie ciekawe, mając właśnie bardzo duże doświadczenie, myślę, że jest przestrzeń dla kogoś, kto jakby już ma bardzo duże doświadczenie zawodowe w innych obszarach i jest taki punkt wejścia, w którym ktoś mógłby właśnie wejść do tej branży i coś fajnego zrobić, chociażby z twoich doświadczeń, na przykład tego, co widzisz, czy w kontekście UEFA, czy innych sytuacji, w których się pojawiasz. Są takie przypadki takich bardzo osób, które mają duże doświadczenie w jakimś obszarze i wpadają na ten szalony pomysł, żeby to zmienić, czy to raczej się nie zdarza?
Pewnie się zdarza. Może jako doświadczony podcaster z kilkuletnim stażem mógłbyś spróbować jako na przykład komentator sportowy. Może to byłoby coś ciekawego, bo media ogólnie w sporcie są bardzo rozwinięte, prawda? I tutaj no jest to dziedzina, którą mógłbyś spróbować rozwinąć, ale sama wiem, że rozmawiałeś też z osobami, które w sporcie pracują w swoim podcaście, prawda?
Z kim ja rozmawiałem? Kto pracuje w sporcie? Miałem doświadczenia z osobami, które ze sportem działają, na przykład z Kamilem Dąbkowskim, który prowadzi podcast właśnie o biegach ultra, więc to była taka osoba, z którą miałem najbliższy kontakt, jeżeli chodzi o pracę w sporcie. Natomiast zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś o mediach, bo faktycznie można powiedzieć, że bez tego elementu mediowego zasięgi działań sportowych byłyby malusieńkie. Nawet jeżeli to jest te kilkadziesiąt tysięcy osób, to czym to jest wobec pewnie czasem i miliarda, który może oglądać równocześnie, nie równocześnie, ale jedne zawody, prawda? To jest niesamowita skala liczby osób zaangażowanych w ten proces.
No i tak, na przykład osoby, które pracują w mediach, w telewizji, one też często trafiają do sportu, na przykład do takich eventów sportowych, do obsługi wywiadów czy działań operacyjnych telewizji. To też jest bardzo duża i bardzo rozwinięta branża. Ale jeszcze chciałam wrócić do jednego z wątków w pytaniu poprzednim, które zadałeś. Mhm. Jaki jest ten próg wejścia i co może zrobić osoba, która na przykład ma już jakieś doświadczenie i jakoś chciałaby się rozwijać? To może wspomnę tutaj o mojej najnowszej miłości, czyli o LinkedInie, na którym pojawiłam się ponownie po latach tydzień temu, więc nie wiem, czy mogę się już na ten temat wypowiadać, ale żarty na bok, jedno to tworzenie treści, ale jeśli chodzi o budowanie sieci znajomości i bycie aktywnym na LinkedInie, jeśli chodzi o osoby, które chcą jakoś swoją karierę rozwijać, to bardzo aktywnie się temu przyglądam już od kilku miesięcy, odkąd wpadłam na pomysł tego projektu Praca w sporcie. I może tutaj taka konkretna wskazówka, co można zrobić. Czyli na przykład udajmy, że ty zajmujesz się sportem, a ja jestem osobą, która chciałaby z tobą pracować. Nawet nie prowadzisz jeszcze rekrutacji i właściwie to jest moment, kiedy powinnam zacząć działać. Czyli co mogę zrobić? Po pierwsze obserwuję twoje treści na LinkedInie, po drugie zaczynam się w nie aktywnie angażować. Czyli nie tylko daję jakieś puste lajki albo piszę super fajnie i daję kciuka, tylko umieszczam konkretne komentarze, które wnoszą coś do treści, którymi ty się dzielisz. I potem, kiedy ty w końcu zdecydujesz, że będziesz prowadził rekrutację i wśród 200 CV, które znajdą się na twoim biurku, znajdziesz mnie, rozpoznasz od razu moje nazwisko, rozpoznasz być może zdjęcie, które mam na LinkedInie. No i ten mechanizm psychologiczny tak działa, że pewnie zaprosisz mnie na rozmowę. Mhm. Oczywiście muszę mieć profil osoby, której szukasz, ale jednak zwiększam bardzo swoje szanse. I to działa w przypadku branży sportowej również. Mogę znaleźć osoby, firmy, organizacje, rekruterów, którzy tego typu rekrutacje robią, jednak zwiększać swoje szanse na to, żeby tam się dostać jeszcze zanim jakaś rekrutacja się rozpocznie. Jak ty to widzisz? Jak ty w ogóle widzisz networking i budowanie właściwie networkingu też w prawdziwym życiu, nie tylko na LinkedInie?
Tak, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Rzeczywiście to nie przyszłoby mi tak od razu do głowy.
Ja jestem zafascynowana, jak mała ilość osób korzysta z takich prostych strategii, które można wykorzystać, żeby sobie tą drogę ułatwić. Bo jednak nie ma innego narzędzia jak LinkedIn, gdzie można tak filtrować osoby pod kątem tego, dla jakiej organizacji, firmy czy w jakiej branży pracują.
Tak, no ja proaktywnie tego nigdy nie robiłem, jakoś nie miałem chyba takiej potrzeby, intencji, ale doświadczyłem tego z drugiej strony, no bo na pewno było na przestrzeni, ja mam LinkedIna 18 lat chyba, i na tej przestrzeni czasu było trochę osób, które intencjonalnie rzeczywiście pisały do mnie czy komentowały regularnie i po prostu oczywiście je pamiętam tak, jakbym je znał, mimo to, że tych kontaktów na LinkedIn nie mam ileś tam kilkanaście tysięcy, więc to na pewno jest takie top of mind, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Jeśli chodzi o networking w rzeczywistym życiu, dla mnie najważniejsza rzecz to jest, że kiedy kogoś poznaję, to się zastanawiam, czy i w jaki sposób mogę tej osobie pomóc. To przynajmniej zawsze mi się najbardziej sprawdzało i staram się. Nie muszę specjalnie się starać, że mam dobrą pamięć do zapamiętywania jakichś elementów związanych z jedną rozmową z daną osobą dawno temu i to jest to, co bardzo się sprawdza. No i druga strategia to pomaganie w łączeniu ludzi. No jednak jest wiele sytuacji, w których możesz pomyśleć, że ktoś szuka czegoś, co niekoniecznie musi być związane z biznesem, ale masz pomysł, jak na to znaleźć rozwiązanie. Na przykład szukam trenera biegania, to mogę polecić trenera biegania. Łączę te osoby i to buduje też jakiś sentyment, jakąś wartość wnoszę do życia tych obu osób, no bo trener ma nowego podopiecznego, a ten podopieczny ma trenera. No i myślę sobie, okej, wniosłem tę wartość i to buduje taką, moim zdaniem, wartość rezydualną, jeżeli chodzi o utrzymane relacje. Także to są takie elementy związane z networkingiem. Niewątpliwie wychodzenie i zadawanie pytań też w wiadomościach bezpośrednich przez LinkedIn. Uważam, że jeżeli one nie są generyczne, co jest ogromnym błędem, typu jakaś lista po prostu z automatu wysyłana, to też można się naprawdę zaskoczyć, bo ludzie znajdują chwilę, żeby pogadać. Można prawie każdym się wbić na takiego kola, trzeba po prostu spróbować. Więc to a propos czegoś, co jest na granicy LinkedIna i jednak wejście w jakąś rzeczywistą interakcję, to mi się wydaje, że to jest też dobry model. No i teraz jeszcze, czy ja rozmawiałem z kimś związanym ze sportem? No tak, jeden z najbardziej takich odsłuchiwanych odcinków podcastu mojego to jest z Bogusiem Leśnodorskim, który był właścicielem Legii Warszawa. Nie wiem, dlaczego nie skleiło mi się to w głowie, pewnie dlatego, że znam go z jego działalności prawniczej, bo też doradzałem jego kancelarii LSW i może dlatego nie skleiłem tego wątku, a rzeczywiście bardzo popularny podcast i nawet wczoraj byłem na lunchu z jednym człowiekiem z branży finansowo-startupowej i powiedział, że to jest jego ulubiony odcinek, że właśnie ta rozmowa z Bogusławem, która jest bardzo barwna, więc też wszystkim, którzy słuchają tego podcastu, w którym teraz rozmawiamy i się interesują sportem, no to polecam Bogusława Leśnodorskiego w moim podcaście, bo naprawdę bardzo interesująca rozmowa o tym, jak zaczynał swoją karierę i jak to było, jak zarządzali tą Legią Warszawa. Według niego w czasach świetności.
Chcesz sięgnąć po wymarzoną pracę, ale nie wiesz, jak napisać CV? Mam dla Ciebie rozwiązanie. To darmowa checklista, dzięki której otrzymasz wskazówki, jak krok po kroku zbudować idealne CV i dać się wyróżnić. Pobierz checklistę klikając na link w opisie tego odcinka lub wchodząc na stronę agatajurek.com/checklista. Skorzystaj z moich strategii i przejmij kontrolę nad swoją karierą już dziś.
To jak to jest? Dlaczego tak ci zależy na tym, żeby pomagać ludziom, żeby tą pracę w sporcie znaleźć? Bo tego jeszcze chyba nie wyłapałem z takich rzeczy, które mówiłaś i w jaki sposób ktoś, kto by chciał tą karierę w sporcie rozpocząć i powiedzmy, że przesłucha twoje wszystkie podcasty i kolejne podcasty i połączy się z tobą na LinkedInie, czy masz coś takiego, co dana osoba mogłaby od ciebie zaczerpnąć tu i teraz? Jakiś produkt, jakieś rozwiązanie? Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o produkty, to dopiero zaczynam. Planuję sobie stworzenie czegoś, ale tak jak ci powiedziałam, od tych kilku miesięcy, kiedy powstał pomysł stworzenia tego projektu Praca w sporcie, myślę o tym, jak właśnie takim osobom mogę pomagać. Jestem dobrym obserwatorem, umiem syntetyzować pewne informacje. Działam tutaj już ponad 12 lat w tej branży i zauważam, co działa, co nie. Dlaczego jedni ludzie utrzymują się w tej branży dłużej, a innym się to nie udaje. Ale myślę, że jeżeli mogłabym dać taką jedną radę na start, to właśnie to, że w tej branży najważniejsze jest doświadczenie. Czyli po prostu trzeba zacząć. Jeżeli nie masz żadnego doświadczenia, możesz zostać wolontariuszem. I tak jak powiedziałam, nawet to można zmienić w jakiś fajny start do swojej kariery. A jeżeli już masz jakieś doświadczenie, to możesz starać się o rolę na przykład w evencie sportowym. Teraz odwołuję się tylko do eventów sportowych, tak? Czyli jakby tutaj zostaję w tym swoim ogródku, ale to nie tylko tego dotyczy. Ale odnosząc się do eventów, na przykład poszukaj sobie jakiegoś takiego międzynarodowego eventu. Czy on jest w Polsce, czy za granicą, wszystko jedno. To też zależy od tego, gdzie siebie widzisz, gdzie chcesz pracować. I nawet tutaj polecam wziąć jakiś naprawdę krótki kontrakt albo czasami przyjąć rolę poniżej swojego doświadczenia czy poniżej swoich możliwości, bo być może te szanse, które pojawią się później, są tego warte.
A jakie ty masz doświadczenia, bo w sumie o to nie zapytałem, a też mnie zaciekawi, no bo zaczęło się od tego Euro 2012, no ale jak wspomniałeś, kilkanaście lat od tamtej pory pracujesz. Jakie są najbardziej inspirujące momenty albo typy projektów, w których brałaś udział, żebyś się też mogła podzielić tym, co zapamiętałaś, albo jakie są te działania, czyli co robisz tak naprawdę od tamtej pory i jakie są najbardziej dla ciebie ciekawe doświadczenia czy takie charakterystyczne z tego czasu?
Tak jak powiedziałam, moim najwspanialszym doświadczeniem jest jednak Euro 2012. Nie wiem czemu, nie wiem czy to dlatego, że to był mój pierwszy event, czy dlatego, że odbywał się w Polsce, czy dlatego, że udało nam się zbudować po prostu taką super społeczność osób, która przy tym evencie pracowała i do tej pory z wieloma osobami utrzymuję kontakt i wiele z nich zostało moimi bliskimi, znajomymi bądź nawet przyjaciółmi, ale to jednak będzie Euro 2012. Jeśli chodzi o to, czym się zajmuję, to zaczęłam od ceremonii. Tak jak wspominałam, pochodzę z takiej bardziej rozrywkowo-artystycznej branży, więc po tym evencie maskotki na Euro dostałam propozycję zostania menadżerem ceremonii na Polskę. Może to tak w telegraficznym skrócie, bo to trwało kilka miesięcy, a moment, kiedy przyjęłam tą propozycję, to był chyba jeden z najgorszych tygodni w moim życiu, bo tutaj robiąc taką małą dygresję i wracając do osób, które startują, wtedy spotkałam się z takim dużym niezrozumieniem wśród osób w moim środowisku, dlaczego w ogóle rezygnuję z pracy, z dobrej posady na rzecz krótkotrwałego kontraktu, przecież nie mam doświadczenia, jak ja sobie poradzę, co ja sobie myślę, więc myślę, że to jest ważne, żeby tutaj wybrzmiało, że to nie było takie łatwe i że właśnie chciałabym jakby na podstawie swojej drogi też opowiadać o tym, że czasami warto podjąć taki ryzykowny krok, ale wracając do głównego wątku, to są właśnie przede wszystkim ceremonie, czyli robię takie otwarcia artystyczne przed meczami, pracuję głównie przy takich wydarzeniach jak Euro, czy finały Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji. Teraz niedługo w Polsce będzie się odbywał Super Cup, czyli zwycięzca Ligi Mistrzów razem ze zwycięzcą Ligi Europy i tam też będę zaangażowana w ceremonię, ale to jest jedna działka, a druga działka to są mecze Ligi Mistrzów. Rozumiem, jeśli możesz nie nadążać, bo moja rodzina nadal nie może się połapać w tym, co ja tak naprawdę konkretnie robię, więc nie oczekuję, że będziesz wiedział, chociaż możemy tutaj uchylić rąbka tajemnicy, że znamy się dobrze prywatnie i pewnie nie pierwszy raz o tym słyszysz. Ale w każdym razie Liga Mistrzów i tam zajmuję się głównie tworzeniem stref hospitality i działaniami sponsorskimi.
Czyli strefy dla gości specjalnych i projekty związane z partnerami, sponsorami, tak?
Dokładnie tak.
No widzisz, no to wreszcie wiem, czym się zajmujesz. Ja też jestem takim marnym rozmówcą, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo należę do tego promila osób, które o piłce nożnej wiem tylko tyle, no, że jest, ilu jest zawodników, że jest piłka i oglądam, jak są jakieś wielkie zawody, ale nie jestem fanem wielkim, więc nie mam takiego naturalnego też pociągu do zrozumienia poszczególnych wydarzeń i czym się różni Liga Mistrzów od Ligi Europy, powiem szczerze, nie mam pojęcia.
Ale nie o tym też będzie ten podcast. Dokładnie. I ten projekt, tak? Dokładnie. To nie jest tylko o piłce nożnej. Oczywiście zaczynam też od piłki nożnej, po prostu to jest dla mnie naturalne, znam więcej osób akurat w futbolu, ale chcę rozmawiać z ludźmi, którzy reprezentują różne środowiska i którzy mają różne role w tej bardzo ogólnie pojętej branży sportowej.
Super, bardzo fajnie. No, rzeczywiście piłka nożna to też chyba jest sport numer jeden na świecie, a na pewno sport numer jeden w Polsce, więc dobry punkt wejścia, bo dla większości osób może to być taki pierwszy krok, pierwsza inspiracja sportowa, która przychodzi im do głowy. I też jest tam pewnie najwięcej w związku z tym pieniędzy na to, żeby swoją karierę tam budować. Natomiast no, ja chętnie bym się też dowiedział więcej o branży lekkiej atletyki, bo tam mnie może trochę bardziej interesuje, także będę obserwował, czy będą tacy goście w twoim podcaście, żeby móc właśnie do nich trafić ze swoim uchem.
To fajnie, że o tym mówisz. Ja jestem na takim etapie, że chętnie przyjmuję sugestie na temat treści, jakie mogą być dla potencjalnych słuchaczy ciekawe. I muszę ci powiedzieć, że bardzo dużo osób właśnie na LinkedInie, gdzie jestem aktywna, jak wspomniałam, od tygodnia aż, już się na ten temat do mnie odzywa, więc jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi o odbiór. Ale powiedz, jeżeli ktoś po naszej rozmowie chciałby się też z tobą skontaktować, to jak i gdzie może cię znaleźć?
Może wejść na moją stronę albrechtpartners.com i sobie więcej poczytać. Może mnie znaleźć na logowanie produktu portalu LinkedIn, o którym dużo mówiliśmy tutaj. Myślę, że to są dwa główne kanały. Mam też kanał na YouTubie Greg Albrecht i na Instagramie Greg Albrecht, ale pewnie w kontekście tematów zawodowych jestem bardziej dinozaurem, więc najłatwiej mnie spotkać na LinkedInie albo w jakiejkolwiek innej formule. Zachęcam do poznania mojego podcastu Greg Albrecht Podcast, który powraca po przerwie i myślę, że będzie nie gorszy, a mam nadzieję, że lepszy niż do tej pory i z tym wiążę duże nadzieje. To jest projekt, który mnie ekscytuje, także wszelkie pytania czy pomysły związane z tematami odcinków czy gośćmi chętnie przyjmuję i zapraszam na LinkedIn.
I LinkedIn niestety nie sponsorował jeszcze tego odcinka, ale Greg, dziękuję ci bardzo za rozmowę i za pomoc w opowiedzeniu mojej historii i do usłyszenia.
Dzięki wielkie, bardzo się cieszę, że mogliśmy sobie pogadać i trzymam kciuki za wspaniały rozwój wszystkich odbiorców twojego podcastu oraz twojego podcastu. Do usłyszenia.
To już wszystko na dziś. A jeśli podobał ci się ten odcinek, mam do ciebie ogromną prośbę. Zasubskrybuj proszę ten podcast, aby zawsze być na bieżąco i pomóc mi tworzyć dla Ciebie darmowe treści. Zapraszam też do dyskusji na moim Instagramie i LinkedInie. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.